Rozdział trzeci, punkt czwarty. Misja i ekumenizm. Nowa kultura. Nowy lud, złożony z powołanych na chrzcie, uczestniczy, jak powiedzieliśmy, w misji Chrystusa, aby przyszło Królestwo Boże i stała się Jego wola. Ponieważ przynależymy do misji Chrystusa jako nowa natura, zmienia się świadomość naszej osoby tak, że zasadą działania nie jest już ja, ale ty. Życie dla kogoś innego ukazuje genezę nowej kultury. Nie żyjemy już dla samych siebie, ale dla tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Ta nowa świadomość osądza wszystkie życiowe relacje i uzdalnia do miłowania każdej pozostałej w kimkolwiek okruszyny prawdy. Do miłowania z nieznaną światu pozytywnością oraz krytycyzmem. My także jesteśmy posłani przez Ojca. Również my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do tego, by być jak Jezus, posłanymi przez Ojca. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Dla nas bardziej przejrzysta stała się myśl skąd, myśl o tajemniczym pochodzeniu tego zdania, gdyż nikt nie może powiedzieć tak, jak my mówimy, Abba Ojcze. Jaśniejszy stał się również cel tego całościowego planu, którym jest chwała Chrystusa w świecie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jego królestwem jest chwała Chrystusa w świecie, dlatego nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. Jednak jeszcze głębsze, bardziej zagadkowe, a zarazem bardziej pociągające jest dla nas sedno tajemnicy jako definicja naszej osoby. Tajemnica jest nie tylko początkiem i ostatecznym celem, ale liczy się także w ontologii, w strukturach nośnych, w dyrektywach i działających kryteriach naszej osoby. Czym jest więc nasza osoba w tej tajemnicy? Co oznacza dla nas ta tajemnica przynależenia do misji Chrystusa, której uczestnikami czyni nas Ojciec po to, by urzeczywistnił się Jego cel? W jaki sposób udział w tej misji determinuje moje życie? Jak przeżywam łączność z tym, co w każdej chwili jest moim nowym początkiem? Mówimy o nowym początku, ponieważ nie jest to początek stworzeniowy, ale jest to początek nowego ja w sakramencie chrztu, który czyni ja uczestnikiem osoby i misji Chrystusa. W jaki sposób urzeczywistnia się więc pasja do chwały Chrystusa jako celu każdego oddechu? W jaki sposób urzeczywistnia się dzisiaj to czuwanie? Jak pochwyceni w sakramencie chrztu jesteśmy czymś innym w stosunku do tego, czym byliśmy i co czuliśmy wcześniej? Jesteśmy czymś innym, czymś, co pochodzi od Ojca i jest dla ludzkiej chwały Syna. Przynaglenie przez wgląd na pamięć o miłości Chrystusa. Święty Paweł pisze do chrześcijan z Koryntu. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Apostoł definiuje misję w jej istocie jako przynaglenie, które bierze początek w pamięci o miłości Chrystusa. Ono właśnie, w cudzysłowie, zobowiązuje do misji i nie daje wytchnienia. Życiową profesją każdego wezwanego, wybranego przez Boga na chrzcie, jest nie tyle bycie ojcem lub matką, adwokatem lub profesorem. We wszystkim tym jego zawód polega na prorokowaniu, ponieważ misja jest przede wszystkim prorokowaniem, czyli mówieniem wobec wszystkich, rozpowszechnianiem orędzia, Ewangelii, dobrej nowiny, rozpowszechnianiem słowa. Misja rodzi się z przynaglenia, które rodzi w nas myśl o miłości, jaką obdarzył nas Chrystus. Ta pasja to przynaglenie ze względu na ludzką chwałę Chrystusa, odpowiada ludzkiemu szczęściu, zapoczątkowuje misję. To przynaglenie powoduje, że człowiek nie pozostaje już obojętnym. Wewnętrzne przynaglenie zapowiada radykalną zmianę treści samoświadomości. Jest to przejście do innej treści samoświadomości, w której zamiast ja pojawia się ty. Normalnie zasadą działania jest ja, tutaj tymczasem zasadą działania staje się ty. By nastąpiło to przejście, trzeba, by miłość, bardziej niż przez wszystkie troski, trudy, porażki i sukcesy, z których człowiek w naturalny sposób czerpie motywację do tego, by podążać za życiową wartością, była definiowana przez dziecięcą prostotę, którą Jezus nazywa ubóstwem ducha. Można też powiedzieć, że to przynaglenie, o którym mówi święty Paweł, jest dramatem w cudzysłowie zapominania o sobie, unieważniania siebie dla rzeczywistej metanoi, w wyniku której treścią świadomości staje się ty zamiast ja. Dlatego ideałem, który należy naśladować, jest prostota, z jaką święty Piotr, choć zaskoczony pytaniem, odpowiada Chrystusowi: tak, ty wiesz, że cię kocham. Poza tym tak zaczyna się gra własnych roszczeń i iluzji. Dla świętego Pawła źródłem działania jest świadomość posłuszeństwa jako metody. Zamiast ja, twórczym podmiotem działania staje się ty. Ja poświęca się dla ty. Nie ja żyję, ale Chrystus, który we mnie żyje. Jest to zasadnicza zdolność miłowania, całkowicie darmowego, bez odwrotu, kalkulowania, bez zważania na własne korzyści. W misji dokonuje się ofiara złożona z siebie Chrystusowi, w Jego żywym ludzie, którym jest Kościół. Dokonuje się ona tam, gdzie On nas umieścił, to znaczy w miejscu i w sposobie działania charyzmatu. Ofiara taka nazywa się posłuszeństwem. Potrzeba posłuszeństwa, by ludzie nie żyli już dla samych siebie, ale dla Chrystusa. Posłuszeństwo czyni częścią egzystencji summum ius, najwyższe prawo Boga do naszego życia. Posłuszeństwo jest także cnotą przyjaźni z bytem, szczytem komunii z tajemnicą. Nie ma słowa bardziej dramatycznego od słowa posłuszeństwo. Wskazuje ono na najbardziej dramatyczny aspekt moralnej kwestii jako podstawy alternatywy między jedną wizją świata a drugą. Między sposobem, w jaki postrzega ludzkość świadomość, w której ostateczną rzeczywistością jest Pan, a postrzeganiem świadomości, w której Panem rzeczywistości jest to, co myśli lub czuje człowiek. Życie chrześcijanina, w cudzysłowie, daje świadectwo o Panu, okazując to posłuszeństwo. Ostatnia część przytoczonego zdania świętego Pawła, aby żyli dla tego, który umarł i zmartwychwstał, wskazuje na kulturową siłę, w której w pełni wyraża się chrześcijańskie wydarzenie. Nowa kultura, a więc nowa wizja świata, odczuwanie świata, zupełnie nowe działanie w świecie. Życie dla oznacza prąd nowej kultury. Nowa kultura. Co charakteryzuje kulturową dynamikę chrześcijańskiego wydarzenia? Posłuszeństwo zamiast potwierdzania siebie. Życie całkowicie w ciele, ale w wierze w Syna Bożego. Fakt, że jeden jest wszystkimi, a w nim wszyscy są jednym. Człowiek nie żyje już dla samego siebie, ale dla ty. To jest nowy człowiek. Moim ja jesteś ty. Ja jestem kimś innym, który jest obecny. Ten nowy człowiek, pomimo tego, że żyje w ciele zgodnie ze wszystkimi stopniami doświadczenia swojego bycia człowiekiem, żyje w wierze w Syna Bożego. Nowa kultura wskazuje, dla kogo wszystko na nowo powstaje. To dla kogo zmieniło się całkowicie. Już nie dla samych siebie, ale dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Dla kogo wskazuje na genezę nowej kultury. Nowy człowiek żyje dla tego, który umarł, który został zabity, który został pokonany i który, zmartwychwstając, ukazał swoje zwycięstwo nad śmiercią. Życie dla niego jest wstrząsające do granic możliwości. Abyśmy nie żyli już dla samych siebie, ale dla tego, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, posłałeś Ojcze Ducha Świętego, pierwszy dar dla wierzących, by uczynić doskonalszym Jego dzieło w świecie i wszystko uświęcić. Nowa kultura jest odmienną świadomością siebie oraz wspólnej wędrówki. Warunkuje także nową moralność, powiedzieliśmy już o niej, wspieraną przez nowe korygowanie, nowy sposób współdzielenia idealnego napięcia oraz przebaczania słabości w obliczu ideału. Ta metanoia wiąże się z doświadczeniem darmowości, będącej najdoskonalszym sposobem naśladowania Chrystusa, oraz doświadczeniem miłosierdzia, jako postawy tajemnicy wobec grzechu człowieka. Ten, kto nie żyje już dla siebie, ale dla ty, Boga, nie jest już egocentrycznym ja, ale ja, które potwierdza darmowość stwarzającej tajemnicy. Ja, które w całości przynależy do jedności, biorącej początek w sakramencie chrztu, jedności z samym sobą oraz jedności z innymi. Relacja ja-ty między mną a Chrystusem jest relacją, która niesie w sobie całego mnie, a więc niesie we mnie wszystkich, którzy uczestniczą w Chrystusie, jakby byli jednym, eis, jak mówi święty Paweł. Chrzest dał początek osobowości, która im bardziej uświadamia sobie istnienie innych ludzkich bytów powołanych przez Chrystusa wraz z nią, tym bardziej czuje się z nimi jednym. Nie wiecie, że jesteście członkami jedni drugich. Miłość do drugich staje się pasjonującym spalaniem się dla nich, ponieważ są oni częścią Chrystusa, a więc mnie. To jest nowa konstelacja, przewodząca na niebie, którym jest święty Kościół Boży. W ten sposób wyłania się rzeczywista wspólnotowość, która zaczyna się i rozprzestrzenia jako całościowy podmiot społeczeństwa, świata, ludzkiej historii, całego wszechświata. Kościół jako ciało Chrystusa. Ta ludzka jedność, w której On jako boska darmowość, obwieszczona powołanemu stworzeniu, jest fundamentem, cechuje się dwoma przymiotami. Jest wszechogarniająca i katolicka. Jest wszechogarniająca, ponieważ świadomość tego towarzystwa usiłuje zdeterminować wszystkie relacje. Perła pracowita, na której wszelka moc jest założona. Skąd ci się bierze? Pyta Dante. Jest katolicka, ponieważ jest to towarzystwo otwarte na każdą rzecz, która wyłania się w momencie spotkania z nią, a więc zmierza ku całokształtowi rzeczy, nieustannie dąży do odkrycia prawdy i ugruntowania dobra we wszystkim. Nie bierzcie wzoru z mentalności tego świata. Cechy nowej kultury stworzonej przez przynależących do tej komunii w historii w wyjątkowy sposób zostają ukazane w liście do chrześcijan Zachodu, największego czeskiego teologa Józefa Zwierzyny. Za swoją wiarę był on więziony zarówno przez nazistów, jak i komunistów, w którym komentuje on fragment listu świętego Pawła do Rzymian. Bracia, twierdzicie, że przynosicie pożytek Królestwu Bożemu, przyswajając sobie w takim stopniu, jak to tylko jest możliwe, świat doczesny, jego życie, jego słowa, jego slogany, jego sposób myślenia. Zastanówcie się jednak, proszę was, co oznacza zaakceptowanie tego słowa świat doczesny. Być może oznacza, że powoli zagubiliście się w nim. Niestety, wydaje się, że tak właśnie jest. Trudno już was znaleźć i odróżnić w tym waszym dziwnym świecie. Prawdopodobnie rozpoznajemy was jeszcze, ponieważ proces jest długotrwały, ponieważ przystosowujecie się do świata powoli lub szybko, ale zawsze z jakimś opóźnieniem. Wiele wam zawdzięczamy, co więcej, wszystko, ale w czymś musimy się od was odróżniać. Mamy wiele powodów, by was podziwiać, dlatego możemy i musimy skierować do was to upomnienie. Nie bierzcie więcej wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Nie bierzcie wzoru, messy schematizeste. Jakże dobrze widać w tym słowie rdzeń czasownika, a zarazem odwieczne sedno problemu – schemat. Mówiąc krótko, każdy schemat, każdy zewnętrzny model jest pusty. Musimy chcieć więcej. Apostoł poleca nam. Zmień swój sposób myślenia w nową formę. Jakże ekspresywna i plastyczna jest greka świętego Pawła. W opozycji do schema lub morfe niezmiennej formy stoi metamorfe. Przemiana stworzenia. Przemiana nie dokonuje się według pierwszego lepszego wzoru, który i tak zawsze jest niemodny, ale jest to całkowita nowość wraz z całym bogactwem. Nie zmienia się zasobu słów, ale ich znaczenie. A więc nie kontestacja, desakralizacja, sekularyzacja, ponieważ to zawsze jest mało wobec chrześcijańskiej anakainozis. Zastanówcie się nad tymi słowami, a przestaniecie naiwnie podziwiać rewolucję, maoizm, przemoc, do których zresztą i tak nie jesteście zdolni. Wasz krytyczny i profetyczny entuzjazm już wydał dobre owoce, a my nie możemy was w tym potępić bez różnicy. Zauważamy tylko i mówimy wam szczerze, że w największym poważaniu mamy spokojne i rozróżniające zapytanie świętego Pawła. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Nie możemy naśladować świata właśnie dlatego, że musimy go osądzać, nie z pychą i wyższością, ale z miłością. tak jak ojciec, który umiłował świat i dlatego też wydał o nim sąd. Nie myśleć, a w konkluzji główkować, ale myśleć roztropnie. Być mądrym tak, by móc rozpoznać znaki Bożej woli i czasu. Nie to, co jest hasłem w danej chwili, ale to, co jest dobre, uczciwe, doskonałe. Piszemy jako ludzie niemądrzy, do was mądrych, jako słabi do mocnych, jako ubodzy do was jeszcze uboższych. Ale jest to głupie, ponieważ z pewnością są wśród was wielcy ludzie, kobiety i mężczyźni. Właśnie dlatego jednak potrzeba kogoś, kto napisze w sposób głupi, jak nauczał apostoł Paweł, nawiązując do słów Chrystusa, który powiedział, że Ojciec ukrył mądrość przed tymi, którzy dużo wiedzą. Kultura właśnie jest sposobem patrzenia, postrzegania, osądzania, czyli wartościowania i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach. Jest to ustalenie się ostatecznego horyzontu, skąd zaczyna się atak świadomości ja na rzeczywistość. W horyzont ten wchodzi każda rzecz, którą ja napotyka na swojej drodze. Nowa kultura jest wizją świata, od ja po wieczność, która zaczyna się nie od czytanych książek albo zasłyszanych idei, ale od przeżytego spotkania, od wydarzenia, w którym uczestniczy, od natknięcia się na obecność. Jako że spotkanie to stanowi narodziny nowego podmiotu, znamionującą jego cechą jest powoływanie do istnienia. Podmiot ten pojawia się w określonym miejscu oraz w historycznej chwili, gdzie jest żywiony i gdzie się rozwija, jako nowa osobowość z jednym i nie dającym się zredukować do żadnego innego sposobem pojmowania. Otrzymujemy nowy, odmienny sposób poznawania. Gdy ta obecność liczy się we wszystkich życiowych relacjach, gdy w cudzysłowie trzymają się jej wszystkie relacje, gdy wszystkie one zostają zbawione, osądzone, skoordynowane, ocenione, użyte w świetle tej obecności, wtedy można mówić o nowej kulturze. Rodzi się więc ona z postawy, jaką człowiek zajmuje wobec wyjątkowej i decydującej dla życia obecności. Dlatego święty Paweł mówi: to jest wyraz waszej rozumnej służby Bożej. To jest wasza kultura, nowy punkt widzenia, z którego należy patrzeć na świat, na całą rzeczywistość. Kiedy człowiek, nieważne, młody czy dojrzały, patrzy na tę obecność wzrokiem dziecka, chodzi o to, by spojrzenia nie przesłaniały, ale jeśli, oraz by zawierało ono w sobie to pytanie, które żywi serce. Wówczas przenika on relacje bliskie i dalekie światłem, które właściwe jest tylko temu, kto staje w takiej samej postawie wobec Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, Słowa, które stało się ciałem. Rozważajcie wszystko, co jest prawdziwe, co jest dobre, co jest sprawiedliwe, czyste, godne kochania i poszanowania, co pochodzi z cnoty i godne jest pochwały. Zwerzina, komentując fragment listu świętego Pawła do Rzymian, podkreśla, że niedostosowywanie się mesyschematizeste oznacza dosłownie nieprzyjmowanie schematów świata, nieprzyjmowanie punktu widzenia, z którego świat spogląda na sprawy, osądza je i wartościuje. Kobieta, seks, bioetyka, polityka, sztuka. Chodzi o to, by nie przyjmować schematu, który świat do nich przykłada. W grece czasownik niedostosowywać się posiada ten sam rdzeń co słowo schemat. Otaczają nas puste schematy, powierzchowne modele. Pomyślmy o telewizji i gazetach, które wypełniają głowę, oczy i wyobraźnię wszystkich, każdego, kto się przed nimi nie broni. Kiedy sposób traktowania ludzi i rzeczy nie jest powierzchowny? Kiedy uczestniczy w jedynej wewnętrznej rzeczywistości, z której uczynione są osoby i rzeczy, w Chrystusie. Kiedy schemat nie jest pusty? Kiedy przynależy do planu Ojca, którym jest Chrystus, czyli do innej kultury. Kultura nie jest pustym schematem, kiedy jej początkiem jest coś, co się wydarzyło i od czego nie można oderwać oczu, jedyna żyjąca rzeczywistość. My, mówi dalej Cvertina, nie możemy naśladować świata właśnie dlatego, że musimy go osądzać. Nie możemy go naśladować, z pewnością nie dlatego jednak, że jesteśmy pyszni i że się wywyższamy, ale z miłości. Tak jak Ojciec umiłował świat i dlatego wydał swój sąd o nim. I dlatego posłał na świat słowo swojej prawdy, które wstrząsnęło światem i będzie nim wstrząsało do końca. Nie możemy dać się sprowadzić na bezdroża powierzchownym i pustym modelom, które nie pochodzą od tego, z czego rzeczy są uczynione. ponieważ rzeczy uczynione są z Chrystusa, a jedynym schematem świata jest plan Ojca, który nazywa się Chrystus. Zło polega na przyjęciu schematów innego, który jest obcy naszej nowej naturze. To jest odmienna kultura, która opiera się na nowych zasadach i stosuje odmienne zastosowanie. Dlatego trzeba uważać, by nie przyjmować schematów świata. Odnawiajmy się nieustannie w nowości, przenikajmy się coraz bardziej i wywyższajmy nowość, którą jesteśmy. W ten sposób będziemy mieć radosne sumienie, ponieważ uczynimy to, co podoba się Bogu. To, co jest dobre, słuszne i święte. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nasza kultura, nasz duchowy kult jest ofiarą. Jeśli zastanowimy się nad naszym doświadczeniem, zauważymy natomiast, jak często próbuje wziąć górę egocentryzm, który sam z siebie decyduje o konstytutywnych czynnikach wydarzenia, do którego twierdzimy, że przynależymy, a które nie pochodzi od nas. Miejsce posłuszeństwa zajmuje ugruntowywanie tego, co myślimy. To właśnie nieuśmiercenie naszej pychy, to grzech pierworodny wprowadza do pierwotnej prostoty, do prostoty stworzeniowej, obce ciała przyniesione przez innego, a przez nas przyjęte. Jest to obcość w stosunku do chrześcijańskiego wydarzenia. Wkracza ona z roszczeniem bycia zasadniczą dla zdefiniowania samego wydarzenia, aż do osiągnięcia punktu, w którym wydarzenie to będzie rozpoznawalne tylko w obecności tego obcego składnika. Jeśli wprowadzony zostanie liberalizm, albo faszyzm, albo kapitalizm, albo nacjonalizm, wtedy zgodzę się być chrześcijaninem. W przeciwnym razie nie. Postępując w ten sposób, przyjmuje się z zewnątrz zastrzeżenia co do nie dającego się zredukować pierwotnego faktu, który, aby się urzeczywistnić, domaga się jedynie wolności przylgnięcia do niego takim, jakim on jest w swoim całokształcie. Boga akceptuje się, pod warunkiem, że zgadza się on z dominującym ideałem kulturowym, nieważne czy humanistycznym, odrodzeniowym, czy też racjonalistycznym. Zwłaszcza dzisiaj usiłuje się zidentyfikować tkankę chrześcijańską faktu nie tyle z wydarzeniem obecności, ale z czymś, co potwierdzi się dopiero na końcu czasów. To jest eschatologizm. Moglibyśmy go zdefiniować jako maniakalną gloryfikację ostatecznego przyjścia Chrystusa, przez co nie ma on już nic wspólnego z tu i teraz. Analogicznie wywyższa się rozum jako miarę rzeczywistości, co kończy się zanegowaniem jakiejkolwiek ostatecznej istoty samej rzeczywistości. Wysiłek podejmowany przez człowieka po grzechu pierworodnym polegałby więc na doprowadzeniu do sytuacji, w której Bóg nie miałby nic wspólnego z tu i teraz, a jego działanie sprowadzałoby się do przyjścia na końcu czasów. Eschatologizm zwalnia więc z historycznej odpowiedzialności. Jak jednak można wtedy wykazać, że wiara jest rozumna, skoro jej rozumność polega właśnie na tym, że jest ona zdolna odpowiedzieć na oczekiwania ludzkiego serca oraz na ludzkie potrzeby? Nie można. Dlatego eschatologizm trzeba identyfikować tylko z czystym fideizmem. Tymczasem dla tego, kto przynależy, czyli dla ochrzczonego, ostateczną formułą rozwoju wydarzenia Chrystusa jest tu i teraz, określone przez okoliczności przestrzeni i czasu. W ich biegu przynależność do tego wydarzenia jest jak pal podtrzymujący namiot człowieka wędrującego przez pustynię wewnątrz historii. W takiej przynależności namiot staje się przybytkiem, świątynią, miejscem, w którym Bóg nieustannie objawia się jako miłosierny, a człowiek nieustannie odnajduje się w tak Szymona. Ekumenizm. Ta nowa i wszechogarniająca koncepcja rzeczywistości rozwija się od pierwszych wieków chrześcijaństwa wewnątrz doświadczenia Kościoła pojmowanego jak oikumene. Sam Kościół był definiowany jako oikumene, katolika lub eirene, pokój. Oikumene była wizją Królestwa Chrystusa, które obejmuje cały świat, wszystkie czasy i wszystkie przestrzenie. Słowa oikumene używano dla zdefiniowania ludzkiego podmiotu, społecznego i kulturowego, zdolnego objąć cały świat. Słowem kultura określimy zasadniczy sposób, w jaki z serca człowieka wyłania się całościowy obraz relacji z samym sobą, z osobami i rzeczami. Nie może on jednak pochodzić tylko z zagadkowej głębi naszego podstawowego doświadczenia, z bogatego, ale wciąż pogmatwanego i tak trudnego do rozszyfrowania obrazu ludzkich potrzeb, interesów i pierwotnych wymogów. Zagadkowość ta czyni człowieka wciąż niespokojnym. Ten niepokój przejawia się w zagubieniu współczesnej mentalności, niezdolnej do przezwyciężenia podziału i sprzeczności, które są nieuniknionym rezultatem koncepcji kulturowej, w której punktem wyjścia jest zawsze emfatyzacja szczegółu, wyniesionego bałwochwalczo do całokształtu. Stąd nieuchronnie biorą się również kłamstwo i przemoc. Chrześcijańskim terminem, który dobrze oddaje oryginalność oraz kulturowy rozwój wraz ze wszystkimi jego czynnikami, jest słowo ekumenizm, używane w jego pierwotnym, etymologicznym znaczeniu, pochodzącym od słowa oikumene. Wyraża ono drżenie chrześcijańskiego spojrzenia, wywoływane zapałem uzdalniającym je do dostrzeżenia całego dobra, znajdującego się we wszystkim tym, co człowiek spotyka. Zapał ten pozwala bowiem spojrzeniu uznać się to dobro za część owego, mającego się zrealizować w wieczności planu, który został nam objawiony w Chrystusie. Ekumenizm wychodzi od wydarzenia Chrystusa, które jest prawdziwym wydarzeniem wszystkiego tego, co jest, całego czasu i przestrzeni, historii. Jest to prawdziwe wydarzenie świata. Słowo stało się ciałem. Prawda stała się ludzką obecnością w historii i pozostaje w teraźniejszości. Ta obecność ogarnia, dąży do tego, by ogarnąć całą rzeczywistość. Tam, gdzie występuje jasna świadomość największej prawdy, którą jest oblicze Chrystusa, tam, w patrzeniu na wszystko, co człowiek spotyka, wyłania się coś dobrego. Ekumenizm nie jest więc niesprecyzowaną tolerancją, która może pozostawiać drugiego kimś wciąż obcym, ale jest to miłość do obecnej w każdym, choćby tylko fragmentarycznie, prawdy. Za każdym razem, gdy chrześcijaństwo spotyka nową rzeczywistość, podchodzi do niej w sposób pozytywny, ponieważ jest w niej jakiś odblask Chrystusa, jakiś odblask prawdy. Nic nie zostaje wyłączone z pozytywnego objęcia. Uniwersalność taka jest rezultatem misyjności wpisanej w fakt, że ochrzczony zostaje wybrany przez Boga oraz w przeznaczenie, dla którego Bóg go wybiera. Zadaniem ochrzczonego jest powszechna misja, którą Bóg mu powierza jako uczestnictwo w wielkiej misji Chrystusa. Dlatego im bardziej ochrzczony skłania się ku tej misji, tym bardziej skłania się również do odkrywania w każdej rzeczy obecnego w niej dobra, okruszyny albo odblasku prawdy. Ponieważ jestem częścią rzeczywistości Chrystusa, rano i wieczorem patrzę w góry, na całą rzeczywistość, szukając przede wszystkim w każdej widzianej rzeczy jej pierwotnego pochodzenia. A przekonanie, że prawda jest we mnie, jest ze mną, czyni mnie całkowicie pozytywnym wobec wszystkiego. Nie dwuznacznym, ale pozytywnym. Jeśli w jakiejś rzeczy znajduje się tysięczna część prawdy, stwierdzam to. W ten sposób rodzi się krytyczne zetknięcie z rzeczywistością, zgodne z tym, co święty Paweł wyraża w słowach. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Piękno, prawdę, to, co odpowiada pierwotnemu kryterium waszego serca. Wydarzenie Chrystusa jest prawdziwym źródłem krytycznej postawy, ponieważ nie oznacza ono odnajdywania ograniczeń rzeczy, ale dostrzeganie ich wartości. Można tu przywołać rzekomy epizod z życia Chrystusa, opisany w pewnym agrapon, czyli przekaz słów Jezusa niezapisanych w Ewangeliach kanonicznych. Pewnego dnia, gdy Jezus przechodził pośród pól, zobaczył rozkładające się szczątki psa. Idący przed nim Piotr powiedział: Nauczycielu, odsuń się. Ale Jezus przeciwnie, poszedł dalej. Zatrzymał się bardzo blisko zwierzęcia i zawołał: Jakie on ma białe zęby! To była jedyna dobra rzecz w tym rozkładającym się psie. Wszystkim rzucają się w oczy przede wszystkim miażdżące ograniczenia. Natomiast prawdziwą wartość rzeczy znajduje tylko ten, kto potrafi dostrzegać istnienie oraz dobro. Kto pozwala istnieniu wyłonić się i być kochanym, bez wymazywania, wycinania, zamykania lub negowania, ponieważ krytyka nie jest wrogim nastawieniem do rzeczy, ale miłością do nich. Dlatego nie można być naprawdę krytycznym, jeśli za sprawą miłości, która bierze nas w posiadanie i którą my bierzemy w posiadanie, nie przepełnia nas pokój. Tylko w całości wzięci w posiadanie przez miłość, tylko uznając, że przynależymy do tej miłości, w bezmiarze pokoju Chrystusowego będziemy jak dzieci, które pośród ciemności idą odważnie przez las. To wydarzenie Chrystusa stwarza nową kulturę i daje początek prawdziwej krytyce. Wartościowanie odrobiny lub ogromu dobra, które znajduje się we wszystkich rzeczach, zobowiązuje do stworzenia nowej cywilizacji, do pokochania nowej budowli. W ten sposób rodzi się nowa kultura, jako więź między wszystkimi odnajdywanymi okruchami dobra, w usiłowaniu ich dowartościowania i urzeczywistnienia. Uwydatnione zostaje to, co pozytywne, pomimo tego, że znajduje się w tym ograniczenie. Cała reszta natomiast zostaje zawierzona miłosierdziu Ojca. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Bóg nie zwleka z powtórnym przyjściem, ale czeka, by każdy, doświadczając Jego cierpliwości, wydał owoc dla swojej duszy. To streszczające słowo miłosierdzie pozyskało ostatecznie świat dla chrześcijaństwa. Zdolność do okazywania miłosierdzia wyraża się jako wrażliwość na dobro, jako pewność, że dobro zwycięża mocą Chrystusa. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Istnieje więc jedyne źródło pozytywnego spojrzenia na wszystko. Kto natomiast jest przywiązany do częściowego rozpoznania, do w cudzysłowie swojej prawdy, musi stawać wobec wszystkiego, broniąc tego, co sam twierdzi, chyba że jest całkowitym sceptykiem lub nihilistą. Często ci, którzy są przywódcami narodów i sprawują różne funkcje, są odpowiedzialni za wiele spraw, jeśli zachowują zdrowy rozsądek, popierają pewien ekumenizm, ponieważ boją się wojny i przemocy, do których nieuchronnie dochodzi, jeśli człowiek chce jedynie narzucać siebie. W ten sposób wydaje się, że zebranie się razem, któremu towarzyszy staranie się o to, by każdy szanował oblicze drugiego, może stać się urzeczywistnieniem Eirene. Nie jest to jednak pokój, ale nieporozumienie. W najlepszym wypadku pokój ten okazuje się tolerancją, czyli tak naprawdę obojętnością. Słowo ekumenizm, tak jak zwykło się je rozumieć dzisiaj, wydaje się najlepszym określeniem dobrej woli tego, kto ma dobre serce i stoi na czele ludzi. Chodzi tu o przywódców religijnych lub politycznych. Ekumenizm taki, oznaczający zbratanie różnych filantropijnych dążeń w celu zbudowania świata, jawi się jako największy wróg chrześcijańskiej tożsamości. W najlepszym wypadku jest on próbą okazywania tolerancji, gdzie każdy zważa na własne interesy, a u innych akceptuje to, co mu odpowiada. Jeśli jednak dba się tylko o własne interesy, ostatecznie patrzy się na innych jak na potencjalnych wrogów, przed którymi trzeba się bronić. Wobec tego, co jest dla mnie najważniejsze, przestaje być tak naprawdę tolerancyjny. Tymczasem katolicka ekumeniczność jest otwarta na wszystkich i wszystko, nawet na najsubtelniejsze odcienie, gotowa z całą możliwą hojnością dowartościowywać nawet to, co w małym stopniu ma coś wspólnego z prawdą. Jest jednak nieprzejednana, jeśli chodzi o potencjalną dwuznaczność. Jeśli ktoś odkrył rzeczywistą prawdę, Chrystusa, zachowuje spokój podczas każdego spotkania, ponieważ jest pewny, że w każdym może odnaleźć część siebie. Prawdziwy ekumenizm odkrywa rzeczy nowe. W ten sposób nigdy nie dochodzi do zupełnego powtórzenia. Człowiek zostaje pociągnięty przez te wszechogarniające zdumienie pięknem. Z piękna zaś nieustannie rodzą się niewyobrażalne możliwości naprawienia zniszczonych domów i zbudowania z nich nowych. Ta otwartość pozwala zbudować własny dom w każdym, kto zachowuje w sobie okruszynę prawdy. Wszędzie pozwala czuć się dobrze. Jest to koncepcja katolickiego świata, pojmowanego nie geograficznie, jak to było począwszy od XV wieku, ale definiowanego ontologicznie przez prawdę. W naśladowaniu Chrystusa czytamy: z jednego słowa wszystkie rzeczy i wszystkie rzeczy mówią jedno. I to jest początek, z którego wszystko pochodzi i który mówi do nas. Nie sposób znaleźć drugiej takiej lektury, która definiowałaby wszystko, ogarniając to tak jednolicie, mocno, bez wykluczania czegokolwiek. Jacopone da Todi pisał w XIII wieku, że wszystko dzieje się tak, abyśmy mogli wszyscy razem dojść do Królestwa Niebieskiego, gdzie urzeczywistnia się wszelka radość, której pragnęło serce. A w najpiękniejszym wersecie włoskiej literatury czytamy: miłość, miłość, każda rzecz o niej rozgłasza. Słowo miłość trzeba rozumieć głęboko, czyli jako synonim Chrystusa, Boga, który pochylił się nad nami i nas przygarnął. Wszystkie rzeczy razem głoszą tę prawdę. Wszystkie rzeczy, kwiatki na polu, liście drzew, wszystkie igły wszystkich sosen, jakie są na świecie. Któż wie, w jaki sposób Bóg zdoła je wszystkie policzyć?